Godzina 8.59 zbliża się już do końca, za druga godzina poranka, a my czym prędzej łączymy się z Niemcami. W Zgorzelcu jest pan Jan Bogatko. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Jest pan w Zgorzelcu, ale rozumiem, że uczestniczył pan w tych wydarzeniach ostatnich dni w Berlinie i teraz będzie pan mógł nam opowiedzieć, co tam się tak naprawdę wydarzyło.
Tak, oczywiście wróciłem z Berlina. To były dwa bardzo ciekawe, interesujące dni. 19. Forum Polsko-Niemieckie to już długa tradycja, jak widać. Ale pytanie, czy tych 19, ale tak to chyba się określa, rzeczywiście oddaje proces pojednania polsko-niemieckiego? Czy też może ten proces się już skończył, albo czy on się w ogóle jeszcze nie zaczął? Wydaje mi się, że raczej to drugie. To były ciekawe doświadczenia. Najpierw spotkania, które mówiły o tym, czy dyskusje tego typu są potrzebne, jak je należy prowadzić i czy w ogóle mają przed sobą przyszłość stosunki polsko-niemieckie w ramach Zjednoczonej Europy. Wydaje mi się, że jest to mało prawdopodobne, by Polacy i Niemcy, szkoda w zasadzie, budowali swoją przyszłość, mając na uwadze Unię Europejską. Interesy są bardzo rozbieżne. Dwa terminy, dwa pojęcia narzucały dialog podczas tego spotkania, a mianowicie po pierwsze rura, czyli gazociąg Nord Stream 2, a po drugie stan praworządności w Polsce, a właściwie reforma sądownictwa. W zasadzie były to ze strony niemieckiej ataki na Polskę. O ile na przykład projekt Nord Stream 2 Niemcy przedstawiali, jakby to już się stało, to już jest zakończona, podjęta decyzja, już się rozpoczyna tego budowa, więc to już to nie jest takie ważne. Można by powiedzieć, tak mówiono w kuluarach, a może należy protestować jeszcze Nord Stream 3 czy Nord Stream 4, zanim zostaną te projekty wprowadzane w fazę realizacji. No ale żarty na bok. Nie. Było widać wyraźny podział między niemieckie spojrzenie na to, co się dzieje w Polsce. I to chodzi mi zarówno o polityczne, jak i medialne. Do tej pory było tak, że spojrzenie medialne na Polskę było bardzo niekorzystne. Zresztą w Niemczech nie ma pluralistycznej prasy. Tego nie można porównać rynku medialnego w Polsce z Niemcami. Są dwa zupełnie inne światy, wyrastające z zupełnie innej tradycji. W Polsce każdy może pójść do kiosku czy gdzieś tam i kupić gazety, które mają różny wydźwięk polityczny. W Niemczech byłoby to bardzo trudne. Ostatni dzień był ważny najbardziej, ponieważ po pierwsze były te rozmowy w grupach, które są bardzo interesujące dla specjalistów za bezpieczeństwo nasze i wasze w Europie. Stwórzmy razem lepszy klimat, to jest ekologia. Infrastruktura transportowa między Polską a Niemcami, czy przyszłość integracji europejskiej. Ale było spotkanie obu prezydentów, panel w sali plenarnej, Weltsaal w niemieckim MSZ-cie, szklany, wielki, potężny gmach w centrum stolicy Niemiec. I na tym spotkaniu okazało się, że różnice w spojrzeniu Warszawy i Berlina na wiele kwestii europejskich, polskich czy niemieckich są odmienne. Ale można powiedzieć, to jest bardzo dobra rzecz. To znaczy, że były to bardzo uczciwe rozmowy, skoro dochodziły do wniosku tak kontrowersyjne opinie, mimo że w zasadzie pretekstem do tego był jubileusz stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę, więc to była jakaś taka bardziej, powiedzmy, salonowa uroczystość, a została ona z salonowej zdegradowana do wiecowej uroczystości. Ale może to i dobre, bo dobrze jest wiedzieć, co naprawdę ludzie myślą, mówiąc. To już jest pewna tradycja. Takie padło pytanie ze strony jednego z dziennikarzy niemieckich po wystąpieniu obu prezydentów pod adresem prezydenta Dudy. Ilu sędziów Sądu Najwyższego, którzy przeszli czy przechodzą, on sformułował, na emeryturę, było sędziami z okresu stanu wojennego? Od razu mi się przypomniała taka rzecz. Jestem w mojej redakcji w Kolonii, wówczas stan wojenny, miałem ranny dyżur. To była godzina chyba 5-6 rano. Nie mogłem uzyskać żadnego połączenia z Warszawą. Dalekopisy jeszcze wtedy były takie, to już nie wie, na czym to polega. One przesyłały informacje i z Warszawy nie nadchodziły żadne. Nie było połączenia z Warszawą. To był stan wojenny. I tego dnia, właściwie nazajutrz, można powiedzieć w ciągu dnia, tylko Wielka Brytania i Ameryka potępiły stan wojenny. Natomiast Helmut Schmidt, kanclerz federalny, powiedział, że to jest wkład w stabilizację Polski i w odbudowę równowagi bloków w Europie. I wydaje mi się, że z tego rozumowania Genscherowskiego zostało bardzo wiele i przekłada się na dzisiejszą politykę Niemiec. Do niedawna byłem skłonny uważać, że tak się nie dzieje. Teraz nie jestem pewien, ale uważam, że tego typu spotkania są nadal bardzo, bardzo potrzebne.
Są nadal bardzo potrzebne. Czytam niektóre komentarze, nawet wśród osób, które raczej starały się wychodzić tak naprzeciw różnym emocjom strony niemieckiej, że prezydent Rzeczpospolitej został niezwykle nieuprzejmie potraktowany zarówno przez współprowadzącą ze strony niemieckiej, jak i przez część publiczności, która po prostu, jak przystało na elitę europejskiego państwa, zaczęła buczeć w pewnym momencie. Czy to prawda?
Jeżeli chodzi o buczenie, nie jestem pewny, kto tak buczał naprawdę, bo oczywiście nie przyglądałem się, czy osoby buczące miały na uszach słuchawki, czy też nie miały, ale wydaje mi się, że buczenie również było wśród, nazwijmy to cudzysłów, polskiej publiczności, czyli po prostu różnych gości z Polski, czy mieszkańców Berlina nawet, którzy są związani z formacją kodowską. Przede mną siedział pewien człowiek, który ustawicznie krytykował wszystkie wypowiedzi prezydenta Dudy, bardzo głośno dając wyraz swojemu niezadowoleniu. Nie, to nie było ładne. Ale ja uważam, abstrahując od wszystkiego, no bo to oczywiście nie było przyjemne, dlatego że jak się rozpoczęła dyskusja, redaktor Deutsche Welle, bo ona prowadziła ze strony niemieckiej tę dyskusję, zadała najpierw pytanie Frankowi Walterowi Steinmeierowi, mimo że protokół, można by tak powiedzieć, nakazywał najpierw zapytać gościa o jego zdanie. O ile pytania dla prezydenta Niemiec były łagodne, ogólne i dotyczyły, powiedzmy sobie, kaszki i owoców, to pytania pod adresem prezydenta Dudy były sformułowaniami niemalże oskarżycielskimi. To było niemiłe, ale muszę powiedzieć, że prezydent Polski w tej sytuacji czuł się bardzo dobrze. Mnie by poniosły bardziej nerwy przy takich pytaniach, ale on zachował jednak spokój i te porównania, dwa, których użył, jedno ekologiczne, no o tych żarówkach, ale to chodziło mu, ja to tak zrozumiałem, o to, że rynek w Unii Europejskiej jest ograniczany, że po prostu swoboda wyboru, wolność konsumenta jest ograniczana, ja to tak zrozumiałem. Bo przecież nikt nikogo nie zmusza do kupowania takich czy innych żarówek. Ja mam w domu jedne i drugie. Czekam, aż się spalą i zobaczę, co dostanę w sklepie, ale to jest innego rodzaju historia. A tu jest od razu narzucanie pewnego dyskursu i to mi się specjalnie nie podoba. No i to pytanie dziennikarza Tage Spiegel. I to nie było chyba przypadkowo, że on został wywołany do tablicy, to znaczy do zadania pytania zaraz na samym początku. I wiele osób, które chciały zadać pytania, niestety tych pytań zadać nie mogły, co sprawiło takie niemiłe wrażenie, jak gdyby była jakaś już wcześniej przygotowana może lista dziennikarzy, czy osób, które zadają pytania, ale nie wiem, broń Boże, nie chcę tutaj niczego powiedzieć, ale jak pierwszego dnia zakończył się panel, od razu ukazał się na łamach Tage Spiegel komentarz. Ten komentarz ukazał się pod tytułem Polacy, Niemcy, nie, sąsiedzi oddalają się. I oczywiście on nie był utrzymany w takim, powiedzmy, jubileuszowym, miłym tonie, ale to nie szkodzi, to też dobrze. Bo ja zawsze uważam, że lepiej poznać najgorszą prawdę, niż wysłuchiwać najbardziej fałszywych komplementów.
Jan Bogatko dla Poranka Wnet o ważnych sprawach. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Jest godzina 9.09. Ja się nazywam Antoni Opaliński i już się z Państwem żegnam. Za chwilę ze swoimi gośćmi będzie rozmawiał przez następną godzinę Łukasz Jankowski, a ja się pożegnam z Jimmym Hendrixem.
8.14, najwyższy czas na trzecią godzinę poranka. Zapraszam, Łukasz Jankowski. W studio gości niezapowiedziany z kopertą, jakbyśmy ustali, w oliwkowym płaszczu, Krzysztof Skowroński. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Na chwilę. Wczoraj po godzinie na pewno 12 w południe, nie wiem, pierwsza, druga godzina przyjechał. Odebrałem coś, ten dokument, na który czekaliśmy od wielu miesięcy, czyli koncesja numer 739/2018/R i Krajowa Rada postanawia się udzielić spółce Radio Wnet, spółka z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej koncesjonariuszem koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą Radio Wnet, zwanej dalej programem. Program będzie, i tu oczywiście nie będę czytał, jaki będzie program, bo to państwo sami się przekonają, słuchając Radia Wnet, ale pokażę tylko Łukaszowi Jankowskiemu, pokażę, że jest i orzeł w koronie, i stempel przewodniczącego, i podpis przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witolda Kołodziejskiego. Tak? Stało się faktem. Już oficjalnie mamy to, mamy ten dokument i przygotowujemy się do naszej premiery na 87,8 i 95,2 w Krakowie i w Warszawie 12 listopada. Wygląda na to, że to się uda. Z tego powodu bardzo się cieszymy.
Chciałem zapytać i co, no ale niestety sam pan redaktor odpowiedział na pytanie i co ta koncesja oznacza 12 listopada. Startujemy na falach w Warszawie.
I to będzie dzień wolny od pracy. To jest niespodzianka od wczoraj, ale...
Nie dla wszystkich, jak widać. Dla zespołu Radia Wnet będzie to dzień pracy. Ciężkiej pracy. Godzina 9.16. I w ramach trzeciej godziny trochę się pobawiłem w numerologię. Trzech gości w studio albo na łączach telefonicznych będzie. Dwóch gości zajęło trzecie pozycje w wyścigu samorządowym. Piotr Apel, Kukiz 15, czyli trzecia siła w wyborach do sejmików wojewódzkich. Od 9.30 przed panem posłem Applem będzie dr Marcin Kędzierski z Klubu Jagiellońskiego Politolog. Opowieść o Niemczech i o szczycie polsko-niemieckim w Berlinie, a na początek zaraz państwo się dowiecie, kto. Na początek osoba, która zajęła trzecie miejsce w wyścigu na prezydenta Warszawy, Jan Śpiewak, Komitet Wyborczy Wygra Warszawa. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
No i co, trzecie miejsce na podium, 14 kandydatów wśród 14, być trzecim, to chyba sukces.
To jest, to nie jest sukces na pewno, to jest porażka. Jest faktycznie 85% głosów w Warszawie w wyborach prezydenckich poszło na kandydatów Platformy i Prawa i Sprawiedliwości. No i my się musieliśmy podzielić tą niewielką resztą. No i największa porażka to oczywiście nie jest to, że nie zostałem prezydentem, bo na to, umówmy się, szanse były od początku raczej niewielkie, ale to, że nie udało nam się wejść do Rady Miasta i ta Rada Miasta będzie dzisiaj w absolutnej większości zdominowana przez Platformę Obywatelską.
40 radnych z Platformy. Na ile osób? Ile liczy Rada Warszawy?
Na 60, tak. To jest, jeśli tam się nie wydarzy, oczywiście, bo tam jest Nowoczesna też, to nie jest monolit, ale...
Ale z jednej listy 2/3.
2/3 z jednej listy mogą robić co chcą, mają prezydenta, mają władzę absolutną właściwie w mieście. Mieli tą władzę absolutną przez ostatnie 4 lata i będą mieli na kolejne 5 lat. I myślę, że to jest czarny dzień dla naszej lokalnej demokracji, że ta Rada Miasta jest tak upartyjniona i to, że nie została wyciągnięta żadna odpowiedzialność polityczna za to, co się wydarzyło w Warszawie, no bo nie można zapominać, że jednak byliśmy tutaj świadkami największego skandalu korupcyjnego w historii polskiego samorządu.
Ale to jest tak, że winnym w cudzysłowie winnym tak wysokiego wyniku Platformy w Warszawie jest Zbigniew Ziobro, jest prokurator generalny, który nie postawił zarzutów Hannie Gronkiewicz-Waltz?
Znaczy, to stawia, rozumiem, zarzuty prokuratura, a nie sam Zbigniew Ziobro, ale fakt, że ta afera jest niewyjaśniona i że nie doszło, prawda, znaczy myślę, że tutaj, znaczy zadziałało bardzo, bardzo wiele czynników i na pewno ciężko będzie powiedzieć, który jest najważniejszy. Na pewno jeden z ważnych czynników to jest fakt, że ta afera nie została rozliczona przed wyborami i PiS nie wywiązał się z tej obietnicy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest w ogóle kampania, ostatnia fatalna końcówka kampanii Prawa i Sprawiedliwości, nie tylko w Warszawie, ale w całym kraju. Ta końcówka była na pewno spartolona tutaj przez Prawo i Sprawiedliwość i zmobilizowała PiS zmobilizował swoich przeciwników. Było na pewno też naszą porażką, bo my nie potrafiliśmy, prawdopodobnie trzeba było po prostu zrobić wszystko, żeby zebrać jak najszersze że tak powiem, popis, czyli zebrać wszystkich do jednego bloku i wtedy byłyby mandaty do Rady Miasta.
Czyli ale... miasto jest nasze, z którego pan odszedł, został pan wyrzucony w wyniku konfliktu.
No, miasto jest nasze, czy nie tylko miasto jest nasze, tych komitetów było więcej, ale tak, no tutaj, ale nawet w przypadku naszej koalicji mogliśmy finalnie nie dostać tych mandatów, albo dostać te 2 czy 3 mandaty i być takim przysłowiowo, prawda, tutaj kożuchem do, nie kożuchem, tylko kwiatem do kożucha. Bo ta gigantyczna frekwencja, tak, bo trzeba frekwencja w Warszawie wynosiła 45% 4 lata temu, a dzisiaj wynosiła 65%, czyli o połowę praktycznie więcej ludzi poszło na wybory i wszyscy praktycznie poszli głosować na PO.
Ale co to świadczy o także o mieszkańcach Warszawy, o warszawiakach, że mimo 40 tysięcy ludzi wyrzuconych na bruk w wyniku afery reprywatyzacyjnej, gremialnie idą do wyborów i popierają opcję, która była za to odpowiedzialna, to raz, a dwa, która niewiele potem chciała zrobić, żeby tą aferę wyjaśnić.
Tak, znaczy to jest bardzo, bardzo przykre, no ale strach przed Prawem i Sprawiedliwością był po prostu tutaj zbyt wielki. Ja muszę spojrzeć na wyniki w innych dużych miastach, ale na pewno było tak, że prawda, ta Patryk Jaki miał po prostu bardzo niedobrą końcówkę, plus Platforma też, no, ten na przykład taki fake news, który poszedł, że PiS zwozi ludzi autokarami do stolicy i się rejestrują, żeby głosować na Jakiego. No, i naprawdę bardzo dużo ludzi w to uwierzyło i jestem przekonany, że jest to oczywiście moja opinia, nie mam na to dowodów, że to wyszło z osób związanych z Platformą Obywatelską.
Ale ma pan żal do wyborców, do warszawiaków, pan, że mają tak małą empatię w tym wypadku?
Nie mogę mieć żalu chyba do wyborców. Wyborcy zachowują się, to mają po prostu, zdecydowali, że ich priorytetem w tym momencie jest pokazanie czerwonej kartki PiS-owi za to, co się działo w Polsce i w stolicy. No, Patryk Jaki okazał się kandydatem jednak zbyt radykalnym, zbyt przesuniętym na prawo, zbyt tutaj...
Zbyt niewarszawskim.
Zbyt niewarszawskim, zbyt takim, no, zamiast... ja nie chcę udzielać rad, bo sam jestem przegrany, więc nie powinienem chyba nikomu udzielać rad w tym momencie.
Ale pan trzecie miejsce.
Ale pewnie zamiast pójść trochę bardziej do centrum i jakby uspokoić wszystkich, tak, że nie będzie tutaj robił rewolucji...
No, żeby pójść bardziej do centrum niż przyjąć do sztabu pana Guziała. No
to... Ale to było niewiarygodne. To ja, jak zobaczyłem Guziała w sztabie, znaczy gdy zobaczyłem Guziała w okolicy, przy Piotra Guziała, przy Patryku Jakim, to zobaczyłem, że to jest bardzo zły ruch, bo radny Guział nie ma wiarygodności na lewicy, ani w centrum, a zabiera tą wiarygodność jeszcze Jakiemu.
Na prawicy,
więc to było po prostu, to był zły ruch i tych ruchów było wiele niestety. No chociażby ten rasistowski wręcz spot o uchodźcach, który w ogóle nie był w ogóle takiego tematu w kampanii, nagle ktoś rzuca taki temat i nagle wszyscy myślą, że to nie są wybory samorządowe, prawda? Tylko znowu są wybory parlamentarne i niestety ta logika plebiscytu, referendum zadziałała. No i to jest oczywiście bardzo zła wiadomość, nie tylko dla mnie, będzie pan rozmawiać tutaj zaraz z posłem Applem z Kukiz 15 i my wszyscy mamy taki problem, tak? Znaczy, że co, czy jest świat poza popisem.
Była kiedyś taka propozycja, żeby pan nie tylko był reprezentantem ruchów miejskich, ale także reprezentantem Kukiz 15. Sam Paweł Kukiz się bardzo ciepło panu wypowiadał. To jest tak, że ta nić porozumienia wobec tych wyników, bo warto przypomnieć, że czwarty był Marek Jakubiak, który przegrał z panem o 29 głosów. Pan miał 26 689, Marek Jakubiak miał 26 660 głosów. Może to by się sumowało, gdyby pan startował pod szyldem Kukiz 15.
Polityka to nie matematyka, to nie jest tak, że wszystko się dodaje, tak? Znaczy, myślę, że Kukiz 15 też musi, wszyscy musimy się zastanowić, w jaką stronę to wszystko ma iść, tak? Czy właśnie ma iść w stronę bardziej, jeszcze bardziej, prawda, stanowczego, radykalnego odpowiedzi na popis, czy może trzeba znaleźć, szukać jakiegoś nowego języka? Nie wiem, znaczy na pewno w tych wyborach samorządowych jedyne, co się obroniło, to prawda, jakaś taka bezpartyjność, ale ta bezpartyjność też jest bardzo często fikcją, jest tylko jakąś maską, które przywdziewają lokalne układy, żeby dalej rządzić.
Ale pan Antonik Sławomir z bezpartyjnych samorządowców dostał niecy 6,5 tysiąca głosów.
Myślę tutaj na przykład o takim kandydacie Legionowa, który prawda niby jest z Platformy, ale startuje z własnego komitetu, czy o Jacku Majchrowskim, czy o Adamowiczu, czy prawda, czy o Sutryku. To są wszystko osoby, które prawda są niby bezpartyjne, a tak naprawdę reprezentują po prostu lokalne układy władzy, więc naprawdę obroniło się stare w dużych miastach na pewno, obroniła się Platforma w dużych miastach, znaczy przegrało PSL bardzo wyraźnie te wybory i Prawo i Sprawiedliwość. No i też widać, że PSL jest na drodze wylecenia z parlamentu, tak mi się wydaje, przynajmniej patrząc na te wyniki.
Jakub Stefaniek w Warszawie by przegrał z Hawajską Plus. I to dość wyraźnie, bo 1000 głosów dostał, 2793 głosy, to rzeczywiście...
A PSL miał tutaj inne cele do zrealizowania niż wynik pana Stefaniaka. Tu chodziło o po prostu zaistnienie tak brandu PSL w tych wyborach samorządowych, więc ja myślę, że to bym nie rozliczał akurat za ten wynik. No faktem jest, że traci PSL 5 województw, to jest, będzie trzęsienie ziemi.
A może i więcej.
I czyli de facto 1/3 praktycznie tak, co powiatach też potraci władzę, więc 1/3 tych struktur po prostu zostanie, albo przeflancuje się do Prawa i Sprawiedliwości, albo zostanie wyrżnięta. No, wiemy, że PSL działa trochę jak biuro karier, zresztą jak wszystkie partie, i to też wzmacnia ten duopol, tak? Odpadnięcie PSL-u jest wzmocnieniem PiS-u.
Komisja weryfikacyjna, Patryk Jaki, w takich trochę emocjonalnych wypowiedziach, wywiadach, czy wręcz takich, no, trudno nazwać to wywiadem, bo to jest udzielone dziennikarzowi, dwa słowa w przejściu, mówi o niejasno o przyszłości komisji weryfikacyjnej, tak jakby po przegranej w Warszawie stracił serce do tego projektu, jakby chciał go zamknąć jakimś raportem i już zająć się czymś innym.
Ja myślę, że to jest z punktu widzenia ludzkiego, to jest oczywiście zrozumiałe, ale zamknięcie komisji weryfikacyjnej po tym, co się wydarzyło w Warszawie, to byłoby ostateczne zwycięstwo Hanny Gronkiewicz-Waltz. I apeluję do Prawa i Sprawiedliwości, żeby tego nie robiła. Apeluję, żeby jeśli Patryk Jaki chce odejść z komisji, co ja rozumiem po prostu, niech znajdą tam nowych ludzi, którzy będą w stanie to pociągnąć i będą w stanie patrzeć ratuszowi na ręce, bo ta afera, tak jak mówię, ten cały dramat polega na tym, że mamy kolejną aferę gigantyczną i nie jest ona wyjaśniona, tak jak Amber Gold, tak jak Skok Wołomin, tak jak tysiące innych afer. Ta kolejna wygląda na to, że ma być niewyjaśniona. To jest przerażające.
Myśli pan, że obecny włodarz ratusza Rafał Trzaskowski będzie realnie chciał tę aferę wyjaśnić?
Absolutnie nie. Znaczy, powiedział
się odciąć
już,
od tego, już co było?
Znaczy ja tylko bazuję na tym, co on powiedział po pierwszych wywiadach po wygranej. No i powiedział, że te kamienice były zwracane zgodnie z prawem i że w ogóle nie wiadomo, co my się tutaj do pani prezydent
czepiamy. Czyli jak rozumiem, wygra Warszawa i w ogóle ruchy miejskie w tym aspekcie, w aspekcie reprywatyzacji będą miały co robić.
No będą miały co robić, tylko też po prostu muszą być narzędzia do tego i dlatego komisja weryfikacyjna myślę, że powinna dalej działać, może powinna właśnie działać w mniej sposób polityczny, powinno być tam więcej fachowców, więcej prawników, bardziej rozbudowane może ciało społeczne, ale jeśli przestanie istnieć komisja weryfikacyjna, to będzie na pewno, to będzie klęska Patryka Jakiego i całego obozu rządzącego obecnie Polską.
Jaki cel ma komisja potem, teraz? No bo był cel być może polityczny, bo napędzał, dawał energię.
Jak to cel? No celem jest to, żeby wyjaśnić te sprawy. No mamy, nie można, znaczy ja, sytuacja, w której tysiące nieruchomości przeszło niezgodnie z prawem, w prywatne ręce i państwo mówi, nic z tym nie robimy.
Czyli komisja powinna działać dalej i każdą oddaną nieruchomość
będzie uchwalona ustawa reprywatyzacyjna, która może to w sposób systemowy zrobić. Póki nie ma ustawy...
To wszystkie 4 tysiące z hakiem nieruchomości powinny przejść przez komisję.
W mojej ocenie i ocenie prawników, z którymi my współpracujemy, kategoria nieruchomości, która była wydawana zgodnie z prawem, decyzji wydawanych zgodnie z prawem, to było maksymalnie 15%. Cała reszta była wydana z rażącym naruszeniem prawa. I to nie można, trzeba to wyjaśnić.
Tylko, że w tym formacie to jest praca nie na jedną kadencję, to jest na 10-lecia niemalże praca, no bo jedno posiedzenie.
Ale dlatego może jest to szansa, żeby odeszli stamtąd posłowie, którzy mają co robić i może zatrudnić prawników, którzy będą się zajmować tylko tym, a posiedzenia komisji nie będą się odbywać raz na tydzień czy raz na 2 tygodnie, tylko nie będą się odbywać 3 razy w tygodniu.
Tylko wtedy jaka będzie siła polityczna, to też ma znaczenie. Przebicie polityczne.
Ale jakby, jeśli zakładamy, że ta komisja była tylko po to, żeby Patryk Jaki miał wygrać wybory, no to w ogóle to
jeżeli jest jakby przewodzi jej wiceminister sprawiedliwości, to jej skuteczność jest większa, jej ranga polityczna jest większa, prawda? No ale... A kiedy tam będzie bezimienny, przepraszam, prawnik, no to jaka to ma, jaka to jest moc? No wydadzą papierek.
Moc decyzji jest mocą decyzji, tak? Znaczy jakby rozumiem, że państwo musi dalej funkcjonować. No jakby jeśli nie robi tego ratusz, jeśli nie robi tego prokuratura, no to ktoś musi to robić. Nie może państwo po prostu powiedzieć, okej, oddaliśmy nielegalnie kilka miliardów. Zresztą Patryk Jaki to powiedział w tym raporcie. I co, nagle nic? Znaczy ani nikt nie dostał zarzutów karnych za to, że roztrwoniono taki majątek, abstrahując już od korupcji, tak? I nikt nie poniósł odpowiedzialności, że skrzywdzono tyle ludzi. No chwilę, no jakby...
Ponad 20 miliardów złotych zdaniem raportu takiego częściowego, trudno nazwać to raportem, to było raptem 20 parę
no wie pan, dla mnie sporo osób głosowało, słyszałem to, znaczy sporo, znaczy dostawałem głosy właśnie od ludzi zawiedzionych tym, że ta afera i ta sprawa nie jest wyjaśniona i że nie może być tak, że po prostu dzieją się tego typu dantejskie sceny, a nam się mówi po prostu, nieważny jest finał, ważne jest to, żeby gonić króliczka. No jakby ludzie są, Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory, bo miało rozliczyć te afery i nie robi tego.
To na to pytanie pewnie pan od niedzieli odpowiadał setki razy, jaka będzie przyszłość, bo był pan radnym w Śródmieściu, teraz w ogóle pan nie będzie miał możliwości z tej pozycji oficjalnej kontrolować władzy, to co pan będzie robił?
Ja na razie robię sobie przerwę, muszę wyjechać na jakiś urlop. Ta kampania była naprawdę wyniszczająca fizycznie też, bo my postawiliśmy na kampanię bezpośrednio, więc tej kampanii każdy z nas przeszedł, myślę, kilkaset kilometrów, rozmawiając z mieszkańcami, rozdawając ulotki, pukając do drzwi. Ja wracam na doktorat, mam nadzieję, który mi się uda skończyć.
Ale z ulic Warszawy pan zniknie?
Myślę, że nie zniknę, tylko muszę po prostu zastanowić się, jaką formułę mam przybrać, bo następne wybory są za 5 lat, wydłużono kadencję i działanie bez zaplecza w Radzie Miasta, no bo ja też startowałem właśnie z Rady Dzielnicy do Rady Miasta, bo w Radach Dzielnic władza i wpływ na rzeczywistość jest bardzo, bardzo nikła i de facto te Rady Dzielnic, to jest skomplikowane, no ustrój mamy taki w Warszawie, są... ciałami dość...
Bez możliwości wpływu na rzeczywistość.
Tak. Znaczy możesz sobie zatrudnić dzięki temu swojego ciotkę i swojego wujka w urzędzie, tak? I załatwić pracę swojej rodzinie oczywiście. No ale umówmy się, że nie o to nam chodzi, tak? Chociaż wielu radnych, myślę, którzy zostali wybrani do tych rad dzielnic, właśnie o to chodzi, ale...
A może współpraca z PiS-em? Tam jest kilka ciekawych osób, przynajmniej w opinii.
Ja mówię tak, jeśli chodzi o komisję weryfikacyjną, nasza przedstawicielka jest w Radzie Społecznej, tej komisji. Ja jestem gotowy na współpracę z rządem, jeśli chodzi o komisję weryfikacyjną. I jeśli będzie taka potrzeba, na pewno będziemy wspierać komisję weryfikacyjną, bo tak jak mówię, no dla mnie, gdyby komisja miała przestać działać, to byłaby to ostateczne zwycięstwo Hanny Gronkiewicz-Watz. I mam nadzieję, że na to ani Patryk Jaki, ani Jarosław Kaczyński, ani ktokolwiek odpowiedzialny w rządzie Prawa i Sprawiedliwości nie dopuści.
Na pewno będziemy śledzić to, co robi ratusz i Radio Wnet, i Ruchy Miejskie, a być może czasem wspólnie w tym studiu, albo w nowym studiu,
które... Gratuluję koncesji.
Dziękujemy bardzo. W ramach koncesji mam nadzieję powstanie. Będziemy mogli patrzeć przez wielkie okno na ulicę Świętokrzyską i Marszałkowską i opisywać rzeczywistość z tej perspektywy. Jan Śpiewak, Ruchy Miejskie, Komitet Wygram, Warszawa, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.
Dzięki, Wyk.